Dzieje apostolskie, 16 rozdział od wersetu 16 do 34. Pewnego dnia, gdy szliśmy na modlitwę, natknęliśmy się na młodą kobietę, która była czyjąś służącą. Miała ona ducha wieszczego i swoim wróżeniem przynosiła spory zysk właścicielom. Idąc za Pawłem i za nami, wołała: ci ludzie są sługami najwyższego Boga. Oni głoszą wam drogę zbawienia. Czyniła tak przez wiele dni. W końcu Paweł, zmęczony tym, zwrócił się do ducha i powiedział: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I duch po chwili wyszedł. Gdy właściciele służącej spostrzegli, że ich nadzieja na zysk przepadła, schwytali Pawła oraz Sylasa i zawlekli ich na rynek do przedstawicieli władzy. Tam wprowadzili ich przed pretorów i wnieśli skargę. Ci oto ludzie, a są oni Żydami, bardzo niepokoją nasze miasto, głoszą zwyczaje, których nam, jako Rzymianom, nie wolno przyjmować ani praktykować. Oskarżycieli poparł też tłum. Pretorzy kazali więc zedrzeć z nich szaty i wychłostać. A gdy im zadali wiele razów, wtrącili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby objął ich szczególnym nadzorem. Przepraszam. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich w wewnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się im więźniowie. Nagle zatrzęsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Obudzono stróża więziennego. Ten, gdy zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł zawołał: nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy. Stróż poprosił o światło, wskoczył do środka i przerażony przypadł do Pawła i Sylasa. A gdy już wyprowadził ich na zewnątrz, zapytał: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedzieli mu: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Następnie przekazali mu słowo Pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu. Wtedy stróż wziął ich, o tej godzinie w nocy obmył z ran i zaraz dał się ochrzcić, zarówno on sam, jak i wszyscy jego domownicy. Wprowadził ich też do swojego domu, zastawił stół i wraz z całym domem cieszył się, że uwierzył Bogu. To jest Boże Słowo. Więc 2000, tak już możemy. Więc w 2008 roku nastąpił globalny kryzys ekonomiczny. Przy okazji tego kryzysu, a był to wielki kryzys, wiele firm upadło. Wiele firm zbankrutowało. Ale rzadziej mówi się o ludziach, którzy w związku z tym kryzysem postanowili popełnić samobójstwo. Ten kryzys pociągnął za sobą falę samobójstw ludzi bogatych, ludzi mających dobre kontakty. Ci ludzie nie byli w stanie sobie poradzić z tym kryzysem, ze stratą, jaką ponieśli. Wydawało im się, że jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji jest po prostu samobójstwo. Kwestia samobójstw nie dotyczy tylko i wyłącznie tego kryzysu ekonomicznego z 2008 roku. Dotyczy to w zasadzie każdego kryzysu. W zasadzie dzisiaj nie liczy się tylko i wyłącznie, ile firm upadnie, ile osób ogłosi bankructwo, ale też ile osób popełni samobójstwo. Dlatego wydaje mi się, że warto dzisiaj coś na ten temat powiedzieć, ponieważ mamy do czynienia z pewnym kryzysem, można powiedzieć podwójnym, bo z jednej strony mamy kryzys związany z koronawirusem, a z drugiej strony mówi się o kryzysie ekonomicznym, najgorszym, jaki świat do tej pory widział, więc sytuacja jest ciekawa. Być może No jeszcze nikt nie popełnił z powodu tego kryzysu ekonomicznego samobójstwa na dzień dzisiejszy, ja tego nie wiem, ale jeśli tak, no to bardzo dobrze, to należy się cieszyć i dziękować Bogu, że tak się nie stało. Natomiast no wiadomo, że lepiej jest dmuchać na zimne, niż później gasić pożar, dlatego jeżeli ten kryzys wybuchnie i faktycznie te prognozy, czarne prognozy się spełnią, no to może to pociągnąć za sobą falę samobójstw. Dlatego warto, myślę, wysłuchać kazania, tego kazania. Być może ktoś wysłucha, przemyśli i zaniecha tego, co zamierzał. I będzie to niewątpliwie ogromny sukces, jeśli choć jednej osobie to, co teraz zostanie powiedziane, pomoże. I o to się modlę, aby to słowo było pomocne. Więc wróćmy do naszej historii. Mamy w tej historii strażnika więziennego, przełożonego więzienia. Co ten przełożony więzienia robi? No, śpi sobie. Śpi w najlepsze. Jest kompletnie nieświadomy tego, co się za chwilę wydarzy. I musiał naprawdę mocno spać, skoro to trzęsienie ziemi go z tego snu nie wybudziło. Musiał naprawdę mocno spać, skoro trzeba było go po tym trzęsieniu ziemi jeszcze budzić. A może przebudził się na chwilę, stwierdził, że nic takiego nie mogło się stać, bo więzienie jest solidne, ma solidne fundamenty i poszedł spać dalej. I dopiero zbudzony przez swoich podwładnych zorientował się, że musiało wydarzyć się coś poważnego, że wydarzyło się coś, co rzutuje na całą jego karierę jako strażnika więziennego, jako przełożonego więzienia, co rzutuje na jego dalsze życie. Dlatego wyjął miecz i postanowił zakończyć swoje życie. W tej właśnie chwili postanowił popełnić samobójstwo. Więc mamy tu do czynienia z pewnym kryzysem w życiu tego przełożonego więzienia, w życiu tego strażnika więziennego. Mamy tu do czynienia z osobistym kryzysem w życiu tego człowieka. Czym ten kryzys był spowodowany? No, wywołało go trzęsienie ziemi, które poruszyło fundamentami więzienia, co z kolei doprowadziło do tego, że wszystkie drzwi więzienia się pootwierały, a więzy więźniów się poluzowały. I ten człowiek, widząc te otwarte drzwi więzienia, był pewien, że wszyscy więźniowie uciekli. Doskonale zdawał sobie sprawę, co go za to zaniedbanie czeka. Czekała go śmierć. Dlatego w jego przekonaniu jedynym honorowym rozwiązaniem w tej sytuacji było samobójstwo. Ale czy ten przełożony więzienia, czy ten strażnik więzienny miał właściwy ogląd całej tej sytuacji? Czy może mylił się co do oceny skutków tego trzęsienia ziemi? Czy faktycznie wszyscy więźniowie uciekli? Otóż czytamy, że kiedy ten stróż więzienny dobył miecza i już miał się tarnąć na swoje życie, usłyszał głos Paweł, albo raczej Paweł powiedział, przemówił. Paweł powiedział do niego: nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy. Nikt nie uciekł, wszyscy tu są, więc nie ma powodu do tego, żeby odbierać sobie życie. Czy więc faktycznie było tak, jak myślał ten stróż? Czy faktycznie wszyscy więźniowie uciekli? Stróż więzienny, czytamy, sprawdził te informacje, sprawdził to, co Paweł do niego powiedział i faktycznie okazało się, że żadnego z więźniów nie brakowało. Ten stróż więzienny mógł wtedy odetchnąć z ulgą. Ale gdyby Paweł nic nie powiedział, to ten człowiek byłby chwilę potem martwy. Następnie czytamy o tym, jak ten stróż więzienny nawrócił się. Nie tylko on, ale też cały jego dom. Zamiast złej nowiny, cały dom przełożonego więzienia otrzymał dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. Czytamy, że wszyscy domownicy razem z tym przełożonym więzienia, razem z tym strażnikiem zostali ochrzczeni. A potem wszyscy się cieszyli, że uwierzyli Bogu. Nic z tego wszystkiego by się nie wydarzyło, gdyby nie to trzęsienie ziemi. Więc później, po całej tej sytuacji, możemy być pewni, że ten stróż więzienny był Bogu wdzięczny za to trzęsienie, które miało miejsce w jego życiu, za to, że jego życie zostało potrzęsione. Dlaczego był wdzięczny? Ponieważ dzięki temu trzęsieniu ziemi on oraz cały jego dom pojednali się z Bogiem przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Więc ta wdzięczność była elementem radości ze zbawienia, jakie ten człowiek otrzymał od Boga. Trudne doświadczenia, ciężkie doświadczenia mogą prowadzić do radości, mogą prowadzić do ogromnej radości. Pewien bogaty człowiek, taką historię czytałem w książce Tima Kellera. Pewien bogaty człowiek nigdy nie myślał o Bogu, o Chrystusie, o życiu wiecznym, o zbawieniu. Generalnie kwestie jakiejś tam religii były mu zupełnie obce, nie chciał się w ogóle tym zajmować, to go nie interesowało, ale pewnego razu został napadnięty i napastnik strzelił mu w twarz z pistoletu. Ten człowiek przeżył, ale na jego twarzy zostały ślady, które już będą tam do końca życia. Jego twarz została zdeformowana. Ale mimo to, że ten człowiek jest wdzięczny Bogu za to, co się stało. Dlaczego? Ponieważ to doświadczenie doprowadziło go do Chrystusa. To doświadczenie doprowadziło go do Boga. To doświadczenie doprowadziło go do zbawienia. Dlatego za nic w życiu nie oddałby tego doświadczenia, nie zrezygnowałby, gdyby mógł cofnąć czas. To nie chciałby, żeby coś innego się wydarzyło. To on dalej by chciał mieć to doświadczenie, to przejście, ponieważ w ten sposób doszedł do Boga. W inny sposób rozumiał, że nie poznałby Boga, bo nie był Bogiem w ogóle zainteresowany. Więc mamy w tej historii tak zwany happy end. Tak? Mamy szczęśliwe zakończenie tego, dla tego strażnika więziennego, dla jego rodziny, dla jego domu. Ale dzięki czemu mamy to szczęśliwe zakończenie? Dzięki czemu ten kryzys ze śmiertelnego stał się zbawienny? I oczywiście nie chodzi mi o odpowiedź w stylu dzięki Bogu, bo oczywiście jest to dzięki Bogu, tak? Ale co konkretnie wpłynęło na to, że ta historia właśnie potoczyła się w taki sposób, że ten przełożony więzienia, ten stróż więzienny nie odebrał sobie życia? Patrząc na tę historię, możemy wskazać na jedną rzecz, która zmieniła ten śmiertelny kryzys, można powiedzieć, w radosne zbawienie. Co jest tym przełomowym elementem? No, patrząc na tę historię, widzimy, że ten przełomowy moment nastąpił w momencie, kiedy Paweł powiedział do tego strażnika: nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy. Wtedy ten stróż więzienny poprosił o światło i sprawdził, czy faktycznie tak jest. Wtedy dopiero miał rzeczywisty obraz tego, jak wygląda sytuacja w więzieniu po tym trzęsieniu ziemi. Więc widzimy, że przekonanie tego stróża więziennego, ono było błędne. On błędnie ocenił sytuację. Dlatego też rozwiązanie, jakie przyszło mu do głowy w tej sytuacji, też było błędne. Być może ten człowiek był w takim szoku, że nie potrafił właściwie ocenić sytuacji, że nie potrafił właściwie podejść do tego, co się wydarzyło i nie potrafił na chłodno oszacować, sprawdzić tego, co faktycznie się wydarzyło. On po prostu działał za szybko. Ten kryzys być może kompletnie cię zaskoczył. Nie wiesz, co się dzieje, nie masz nad tym, co się dzieje, żadnej kontroli. Wcześniej wydawało ci się, że jesteś takim przełożonym swojego życia i masz nad nim całkowitą kontrolę. Możesz się kłaść spokojnie spać, nic cię nie obchodzi. A tu bach, trzęsienie ziemi, które potrząsnęło twoim życiem, które potrząsnęło fundamentami twojego życia. Jesteś przekonany, że wszystko stracone, że to już jest koniec. Dlatego jeśli jesteś człowiekiem, który doświadcza podobnego kryzysu i widzisz, że wszystko w twoim życiu jest stracone i twoje życie nie ma już dłużej sensu, jedyną sensowną rzeczą, jaką możesz w tej chwili zrobić, to popełnić samobójstwo, to chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Nie czyń sobie nic złego. Jesteśmy tu wszyscy. Chcę ci powiedzieć, że jakakolwiek jest twoja ocena obecnej sytuacji, to jest ona błędna. Tobie się wydaje, że postrzegasz wszystko właściwie, ale to jest zła ocena sytuacji. Rozwiązanie, jakie masz w głowie, też jest złe. Ten strażnik więzienia, ten przełożony więzienia myślał tak samo, jak myślisz teraz ty. Ale ta historia pokazuje nam, jak bardzo ten strażnik się mylił. Dlatego potrzebujesz kogoś, kto by ci powiedział: nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy. Potrzebujesz kogoś, kto by ci powiedział, jak jest. Potrzebujesz kogoś, kto by ci pomógł zobaczyć, jak faktycznie się rzeczy mają. Pozwól zatem, że dzisiaj to ja będę takim Pawłem dla ciebie. Pozwól, że to ja powiem dziś tobie, nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy. Pozwól, że pomogę ci spojrzeć na twoją sytuację inaczej. I chciałbym, żebyś spojrzał na wszystko wokół ciebie z innej perspektywy. Chciałbym, abyś spojrzał z Bożej perspektywy. Dlaczego akurat z Bożej? Ponieważ Boża perspektywa jest najlepsza. Tak, Boża perspektywa jest doskonała. Boża perspektywa nie ma żadnych braków. Ponieważ Bóg nie kłamie, ponieważ Bóg jest prawdą, ponieważ wszystko, co Bóg mówi, jest prawdą. On się nie myli. Jego osąd jest prawdziwy, jego osąd jest pełny, ponieważ on ma wgląd w całość. My widzimy tylko fragment, tylko mały wycinek. Bóg widzi wszystko. On jest większy niż my i widzi więcej niż my i wie więcej niż my. On jest wszechwiedzący. Dlatego to właśnie jego perspektywa jest tu potrzebna w tej sytuacji, w tym kryzysie. Być może jesteś jak ten strażnik więzienny. Widzisz otwarte drzwi więzienia i od razu założyłeś najgorsze. Założyłeś, że wszyscy więźniowie uciekli. Wszystko stracone. Nie masz już nic. Dlatego wydaje ci się, że jedyne, co w tej sytuacji można zrobić, to popełnić samobójstwo. Nie wiem, jaka dokładnie jest twoja sytuacja. Nie wiem, co wydaje ci się, że straciłeś. Na pewno straciłeś dużo, czy na pewno wydaje ci się, że straciłeś wszystko. Otóż pozwól, że powiem ci, że twoja perspektywa, twój sposób patrzenia może być błędny, czy jest błędny. Dlaczego jest błędny? Ponieważ Bóg mówi nam, że ziemia i to wszystko, co jest na niej, należy tak naprawdę do Niego. Więc wszystko, co miałeś, tak naprawdę nigdy nie było twoje. Cokolwiek posiadałeś, czegokolwiek już nie masz, nigdy nie było twoje. To wszystko należy do Boga. On jest właścicielem tego wszystkiego. A jeżeli coś miałeś to tylko i wyłącznie na wypożyczeniu od Boga. Więc po prostu Bóg odebrał od ciebie to, co i tak należało do Niego. Powiesz, ale ja sam to wszystko tymi rękami wypracowałem. Tak, to prawda, że wypracowałeś to swoimi rękami, ale w rzeczywistości to Bóg ci pozwolił to wypracować twoimi rękami. Bóg ci to dał. Bóg sprawił, że mogłeś to swoimi rękami wypracować. On udzielił tobie ze swojego skarbca, ze swojego bogactwa. On ci to dał. A jeżeli on daje, to też ma prawo i wziąć z powrotem. Więc Bóg jest właścicielem tego wszystkiego, a to znaczy, że ty jesteś tylko powiernikiem, szafarzem tego, co Bóg ci daje. Jest o tobie dane tylko na jakiś czas. Goły przyszedłeś na ten świat i goły odejdziesz, ponieważ wszystko, co jest, należy do Boga. On, cała ziemia, wszystko, co mamy, należy do Niego. Wszystko ostatecznie i tak wróci do swojego właściciela. Powiesz, ale te rzeczy nadawały sens mojemu życiu. Być może faktycznie nadawały sens twojemu życiu, ale czy sens życia można sprowadzać jedynie do posiadania rzeczy? Jestem, bo mam? Czy takie jest twoje motto życiowe? A czy jeżeli nie posiadam dóbr tego świata, to znaczy, że życie nie ma sensu? Spójrz, ilu ludzi na świecie żyje w ubóstwie. Czy ich życie nie ma sensu? Czy powinni popełnić samobójstwo, bo nic nie mają? Według ciebie może tak, ale nie według nich. Według nich ich życie jak najbardziej ma sens. Nic nie mają, ale mimo to widzą, że ich życie ma jak najbardziej sens. Tego życia będą się trzymać tak długo, jak tylko mogą. Dlaczego? Ponieważ widzą, jak wiele mają, mimo że nic nie mają. Więc sens ich życia nie leży w tym, co mają, ale leży w tym, kim są. Powiesz, ale te rzeczy nadawały wartość mojemu życiu. Być może faktycznie nadawały wartość twojemu życiu, ale czy to, że nie masz tych rzeczy, spowodowało, że Bóg na ciebie patrzy inaczej? Czy to spowodowało, że Bóg patrzy na ciebie gorzej? Ty możesz postrzegać stratę tych rzeczy jako stratę twojej wartości, jako człowieka. Ale pamiętaj, że Bóg nie mierzy naszej wartości w taki sposób. Bóg nie mierzy naszej wartości jako ludzi stanem naszego posiadania. Bóg mierzy wartość człowieka poprzez to, do kogo człowiek jest podobny. A ponieważ człowiek jest podobny do Boga, skoro Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, to znaczy, że dla Boga wartość człowieka jest stała i niezmienna. Możesz nie mieć wielu dóbr tego świata, możesz w zasadzie nie mieć nic, możesz być całkowicie golutki, ale dla Boga masz dalej tę samą wartość i godność. I Bóg dalej darzy ci tą samą miłością. Czy ty masz 100 miliardów na koncie, czy masz w drugą stronę długu, to Bożej miłości się nic nie zmienia. Ponieważ nie ilość dóbr definiuje, czy stanowi o wartości naszego życia. Naszą wartość stanowi to, że jesteśmy podobni do Boga. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo. I Bóg w tym widzi naszą wartość i godność. Spójrz na tego strażnika więzienia. Podobny do ciebie, prawdopodobnie, znaczy nie przejmował się tym, co głosił apostoł Paweł. Nie przejmował się Bogiem, który wzywał go do opamiętania i wiary w Pana Jezusa Chrystusa właśnie poprzez apostoła Pawła. Nic go to nie obchodziło, on poszedł sobie spać. Ale po tym wszystkim, po tym doświadczeniu, po tym trzęsieniu ziemi, jego stosunek do Boga uległ dramatycznej zmianie. Ten strażnik więzienny, czytamy, zadał pytanie, co mam czynić, abym był zbawiony? Widzimy, że ten strażnik teraz jest gotowy, żeby słuchać tego wszystkiego, co apostoł Paweł ma do powiedzenia. Tak? Więc to trzęsienie ziemi musiało się wydarzyć, żeby ten strażnik po prostu zmienił swoje podejście i zaczął słuchać Ewangelii. Być może twoje doświadczenie, choć bolesne, choć trudne, choć ocierające się o śmierć, tak naprawdę jest wyrazem zmiłowania Boga nad tobą, jest być może wyrazem Bożej litości nad tobą. Bóg zabrał tobie wszystko, czy zabrał to wszystko, co powodowało, że nie chciałeś słuchać tego, co Bóg ma tobie do powiedzenia. Być może Bóg zabrał to wszystko, co straciłeś, żebyś mógł zyskać coś o wiele lepszego, coś o wiele wartościowszego. W tym momencie może wydawać ci się, że straciłeś wszystko, ale jeśli spojrzysz na to, co Bóg oferuje tobie w Ewangelii, w dobrej nowinie o Panu Jezusie Chrystusie, to zobaczysz, że to, co straciłeś, jest niczym w porównaniu z tym, co możesz zyskać. Bóg w dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie oferuje nam życie wieczne. Chrystus jest życiem wiecznym. Jeżeli masz Chrystusa, to masz życie wieczne. Masz życie wieczne w Bożej obecności, na wieczność. Na wieczność w pokoju, w radości, w bezpieczeństwie. Bóg w dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie oferuje nam przebaczenie grzechów. Wszystkich grzechów. Bóg poprzez Jezusa Chrystusa chce zdjąć z naszych pleców ten ciężar naszych win, który obciąża nasze sumienie. Bóg przez Jezusa Chrystusa chce nam dać odpoczynek, odświeżenie od tego, co nas bardzo, tak bardzo obciąża, od naszego grzechu, od naszych win, od tego zła, które każdego dnia popełniamy. Więc Bóg w Chrystusie chce nam dać coś, na co w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zapracować ani zasłużyć, bo co człowiek może dać w zamian za swoją duszę? Nie ma takiej rzeczy. Więc Bóg chce nam dać życie wieczne i to życie nie ma ceny, jest bezcenne. Nie można kupić życia, można je tylko otrzymać. Więc to, co straciłeś, w twoich oczach może być wielkie, ale ono jest niczym w porównaniu z tym, co możesz zyskać, jeśli tak jak ten strażnik więzienny zaczniesz słuchać Boga, zaczniesz, przystawisz swoje ucho, zaczniesz się zainteresować dobrą nowiną o Panu Jezusie Chrystusie. Ponadto to, że dziś cierpisz, to, że dziś straciłeś wiele, nie znaczy, że to już jest koniec i że Bóg nie może dać ci więcej. Bóg może dać ci dużo więcej. Czy tak zrobi? Nie mam pojęcia, nie wiem, ale wiem, że Job w swoim życiu stracił w zasadzie wszystko. Stracił dzieci, stracił majątek, stracił zdrowie, została mu żona, która powiedziała mu, ty wiesz co, ty przeklnij Boga i już umrzyj. Ale on tego nie zrobił. Bóg dał, Bóg wziął, niech będzie pochwalone imię Pana. Job nie przeklął Boga. Ale to doświadczenie, które miał, ta strata, której doświadczył, one go do Boga, można powiedzieć, doprowadziły. On mówi, znałem Boga tylko ze słyszenia. A teraz kładę palec na swoich ustach, aby milczeć. Więc stracił zdrowie, stracił majątek, ale Job poznał Boga. I na końcu Bóg dał mu dużo więcej niż miał na początku, ale to, czy Bóg ci da więcej, czy nie, to nie jest istotne. Najważniejsze jest to, że Bóg da ci zbawienie, da ci życie wieczne, da ci przebaczenie grzechów, da ci rzeczy, na które nie, których nie jesteś w stanie kupić, nie jesteś w stanie, na które nie jesteś w stanie zasłużyć czy zapracować. Bóg chce ci dać za darmo, z łaski, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. A reszta, a wszystko inne, to są już tylko i wyłącznie dodatki. Bo jeżeli będziesz miał Chrystusa, jeżeli będzie Chrystus twoim Panem, to wtedy wszystkie inne rzeczy będą na właściwym miejscu. Będziesz widział właściwie, będziesz wiedział, co ma wartość, a co nie. Dziś może się tobie wydawać, że to już jest koniec. Ale jeśli zaczniesz słuchać Ewangelii, zaczniesz słuchać dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, to dziś może stać się początkiem nowego życia. Dziś może być twoim początkiem życia z Bogiem. Może być początkiem twojej przyjaźni z Bogiem. Może być początkiem życia jako Boże dziecko w Bożej rodzinie. Dziś może być dniem radości i pokoju. Dlatego chcę ci powiedzieć, nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy. Nie pozwól sobie wmówić, że to już jest koniec. Wszystko dookoła ciebie prawdopodobnie będzie ci mówić, że to jest koniec, ale nie pozwól sobie tego wmówić. Proś Boga o światło, żebyś mógł zobaczyć, jak jest naprawdę. Proś Boga, aby przez Ducha Świętego pokazał ci to, czego nie widzisz. Proś Boga, aby przez Ducha Świętego pokazał ci, że te otwarte drzwi więzienia nic nie znaczą. Proś Boga, aby pomógł ci zobaczyć całą twoją sytuację we właściwy sposób. Proś Boga o takiego człowieka, który ci to pomoże zobaczyć, tak jak ten strażnik miał apostoła Pawła. Na początku widzimy, że dla tego strażnika więziennego apostoł Paweł nie przedstawiał żadnej wartości. Być może nawet gardził nim. Ale ostatecznie widzimy, że pada do kolan apostoła Pawła po tym trzęsieniu ziemi. I stamtąd od tego, którym gardził, otrzymuje, można powiedzieć, zbawienie. Czy poprzez tego, którym gardził, otrzymał zbawienie. Być może gardziłeś, gardzisz chrześcijanami, być może gardzisz ludźmi religijnymi. Ale być może teraz jest czas, żeby zwrócić się do nich, czy prosić Boga, żeby przez nich Bóg dał ci światło i żebyś mógł zobaczyć sytuację, w jakiej się znalazłeś. Jeżeli nie widzisz rozwiązania dla twojej sytuacji, jeżeli jesteś przekonany, że jedynym rozwiązaniem jest samobójstwo, to pamiętaj, że to jest jedynie twoje własne wyobrażenie. W tej chwili nie jesteś w stanie dostrzec tego, co jest prawdziwe i rzeczywiste. Dlatego dobrze jest porozmawiać z kimś, kto mógłby swoimi oczami spojrzeć na twoją sytuację. Być może ta osoba zobaczy rozwiązania, których ty nie jesteś w tej chwili w stanie zobaczyć, dostrzec. Dlatego porozmawiaj z kimś na ten temat. Nie zostawaj sam na sam z tymi myślami. Proś Boga, aby takie osoby postawił właśnie na twojej drodze. Albo być może już takie osoby są w twoim życiu, są wokół ciebie, porozmawiaj z nimi. A być może zobaczysz swoją sytuację, swoje w innym kontekście, z innej perspektywy. Ale przede wszystkim wołaj do Boga i wołaj o zbawienie. O to, żeby Ewangelia, ta dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie była Twoją Ewangelią, Ewangelią dla Ciebie, żebyś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i żebyś mógł być zbawiony. Bo zbawienie jest tylko w Jezusie. Amen.